jak widzicie, te filary, o których tutaj wspominamy, to są takie sprawy, bardzo, bardzo oczywiste. Wydawałoby się nawet, po co o tym mówić? Po co w ogóle o tym wspominać? Ale właśnie te oczywiste oczywistości, no tak jakoś się dzieje, że odkładamy gdzieś tam w naszych relacjach małżeńskich na bok. Natomiast no, dla naszej przyjaźni są niezwykle ważne do tego, by je uwzględnić, by o nich pamiętać, myśleć. No bo właśnie nie możemy się przyjaźnić z kimś, kogo nie akceptujemy, komu nie pozwalamy na odmienność. Nie możemy przyjaźnić się z kimś, kogo nie szanujemy i kto nie szanuje nas. Taka przyjaźń po prostu się nie utrzyma. Kolejnym filarem,
o którym chcemy powiedzieć, to jest filar czwarty, czyli błogosławienie sobie nawzajem. I słowo błogosławić, kiedy myślimy o etymologii tego słowa, oznacza dobrze mówić albo dobrze komuś życzyć. Mamy to na slajdzie. I w liście do Efezjan mamy takie wezwanie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
Więc zdaje się, że taka oczywista sprawa, takie napomnienie bardzo oczywiste i proste, a jednak trudne w realizacji. My czasem... Nie wiem, pewnie też macie takie doświadczenie, że martwimy się, że wielu rzeczy w Piśmie Świętym nie rozumiemy. A tymczasem ważniejsze jest to, co rozumiemy. Żebyśmy stosowali to, co rozumiemy. A to zdanie jest chyba bardzo proste do rozumienia. Z naszych ust ma nie wychodzić żadne nieprzyzwoite, niedobre, niemiłe słowo, ale tylko takie, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, żeby przyniosło dobro czy błogosławieństwo tym, którzy słuchają. I to jest wola Boga względem nas. To jest objawiona wola Boga, żebyśmy sobie nawzajem błogosławili właśnie przez taki dobry, budujący sposób zwracania się do siebie. I znów w każdym rodzaju przyjaźni to jest potrzebne i ważne. A w tej przyjaźni małżeńskiej szczególnie, bo... Błogosławieństwo, to dobre mówienie, dobre zwracanie się do siebie, ono ma taką ukrytą moc. Człowiek, który słyszy dobre słowa, słowa pochwały, słowa zachęty, chce się takim stawać.
Na dodatek dobre słowa, dobre życzenia budują w nas motywację i chęć do życia. Mark Twain powiedział, że jeśli ktoś mu powie prawdziwy komplement, jakąś pochwałę, to dzięki temu ma siłę do tego, żeby żyć przez 2 tygodnie. I nasze fizyczne ciała potrzebują codziennie pokarmu, dlatego codziennie jemy, nawet kilka razy dziennie się odżywiamy, żeby funkcjonować. Natomiast kiedy myślimy o naszym wnętrzu, to musimy mieć świadomość, że nasz wewnętrzny człowiek też potrzebuje zachęty, zbudowania i zasilania.
I pewnie każdy z nas pamięta takie słowa, które zostały gdzieś przez kogoś wypowiedziane. Nawet w waszym dzieciństwie, kiedy ktoś was pochwalił, kiedy ktoś powiedział, że coś znakomicie robimy, czy w czymś jesteśmy dobrzy, to są słowa, które pamiętamy do dzisiaj, to są słowa, które nas niosą. Podobnie jak te złe słowa, słowa krytyki, nagany, to też są takie słowa, które zostają w naszych sercach, ale niestety powodują zasmucenie, kiedy sobie o nich przypominamy. I kiedyś na jednej z konferencji była kobieta, to też takie było niezwykłe spotkanie, które bardzo mocno zapadło w moje serce. To była kobieta, która wyszła z oddziału zamkniętego zakładu psychiatrycznego i spędziła tam 2 miesiące. I to tylko z powodu słów, które wypowiadał do niej jej mąż. To był tak zwany przyzwoity facet, który pracował, który nie pił, który nawet nie bił. Nie pił, tak, przynosił pieniądze do domu. Natomiast...
Chyba wynosił śmieci.
Śmieci
tak?
Nawet wynosił.
Mówi, że teraz to mąż jest potrzebny do przenoszenia pieniędzy i wynoszenia śmieci.
W każdym razie, ale mówił jej dużo złych słów, że jest beznadziejna, porównywał ją z innymi osobami, mówił jej, że do niczego się nie nadaje. I to są słowa, które nas niszczą. I dlatego nie pozwólmy, żeby takie słowa gościły w naszych relacjach, bo one nie zbudują przyjaźni, tylko ją zniszczą. Nie dopuśćmy, żeby słowa raniące pojawiały się, ale każdego dnia od rana mówmy sobie dobre słowa. Kiedy otwieramy oczy, to kierujmy do swojego współmałżonka dobre słowa. Mój mąż jest taki bardzo, bardzo dobry w tym, każdego dnia budzi mnie po prostu miłymi słowami. I niech takie słowa słyszy nasz mąż czy żona. Dobrze, że jesteś. Witaj w nowym dniu, tak? Cieszę się, że cię mam. Dziękuję za ciebie Bogu. I niech te słowa po prostu płyną. I my mamy świadomość, że jeśli tak nie jest w naszych domach z jakiegoś powodu, to rozpoczęcie tego będzie takie trochę sztuczne. I tak jak my zaczęliśmy właśnie praktykować to otwieranie drzwi, to kiedy Wiesiek podchodził, żeby mi otworzyć drzwi, to w moim sercu była taka naturalna reakcja. No tak, wypracowujemy to. A powinno być tak naturalnie. Ale słuchajcie, właśnie naturalnie to nam się wszystko rozchodzi, rozłazi. To się dzieje naturalnie.
Bo właśnie to ten zarzut, czy zastrzeżenie, że to nie jest dla mnie naturalne. Ja kiedy patrzę na swoje życie, to widzę, że w sposób naturalny i łatwo jest mi grzeszyć. To mi przychodzi łatwo i naturalnie. Natomiast kiedy chcę zrobić coś dobrego, to często widzę, że to nie jest naturalne. Więc jeśli będę się sugerował tym, że mam robić to, co jest dla mnie naturalne, to będę szedł najczęściej za głosem mojego egoizmu, prawda? Bóg wzywa mnie do rzeczy nienaturalnych. Więc ten argument, że coś jest sztuczne, jest rzeczywiście w pewnym sensie trafionym argumentem. Bo ja chcę zmienić swoje życie, chcę zmienić siebie, chcę zmienić nasze małżeństwo, dlatego będę robił rzeczy nowe, nie te, do których przywykłem, nie te, które niszczą i rozwalają moje małżeństwo, ale które jest mi łatwo robić, bo są naturalne. Dlatego staram się robić rzeczy nienaturalne, czyli mówiąc czasami dla mnie sztuczne. Natomiast jeśli specjaliści od psychologii mówią, że jeżeli coś powtórzysz 40 razy, z rzędu, to stanie się twoim nawykiem, jakąś czynność. I rzeczywiście możemy niektóre rzeczy, na pewno macie takie doświadczenie w swoim życiu, że niektóre rzeczy przyswoiliście sobie. To, co nie było dla was naturalne, nauczyliście się pewnych nowych nawyków, które jakoś pomagają wam w waszym życiu.
Więc dla niektórych z nas to pewnie w ogóle nie jest temat, ale być może dla kogoś tak. Właśnie te dobre słowa. Więc w taki nienaturalny sposób wnieśmy je do naszych domów. Każdego dnia rano, kiedy mąż usłyszy: jestem z ciebie bardzo dumna, wiem, że sobie poradzisz dzisiaj z tym trudnym zadaniem, które jest przed tobą. Kiedy żona usłyszy: jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką znam. To są słowa, które będą nas niosły przez cały dzień. Kiedy będziemy sobie dziękować. I słuchajcie, kiedy zaczniemy takie słowa mówić, czasem z pewnym zażenowaniem i słyszeć je, to nie podejdźmy w taki sposób: a mówisz, bo musisz. Tak, mówię, bo muszę, ale też dlatego, że chcę, dlatego, że mi zależy na naszej relacji. I ja myślę, że nasze usta to jest takie najlepsze narzędzie do budowania i do niszczenia naszych relacji, naszych małżeństw. Właśnie usta. Nieco innego, tylko usta. Także napiszcie teraz w swoich notatkach takie króciutkie właśnie: dziękuję ci za to, że... jedną rzecz. Podziwiam cię za to, że...
To jest może nienaturalne, może sztuczne, ale są rzeczy, za które możemy dziękować naszej żonie czy naszemu mężowi.
Więc napiszcie, pokażcie, a jeszcze lepiej wyszepczcie sobie to do ucha. Niektórym z nas oczywiście to przyjdzie troszkę łatwiej, innym troszkę trudniej, ale to są właśnie te momenty przekraczania siebie w takich prostych, najprostszych sprawach. A efekty są wielkie.
Więc zachęcamy nas wszystkich, nie tylko my tutaj was, ale także siebie.
Cały czas.
To kiedyś nam opowiadał, znajomi opowiadali, że przyjechał do nich ksiądz, misjonarz, który był w Afryce i po pokazaniu, które wygłosił, przyszli do niego tubylcy i powiedzieli, i zapytali go tak: czy to, co mówisz, to mówisz do nas, czy też do siebie? I myślę, że my chcemy tu mówić rzeczy, które tak samo staramy się wdrażać, tak samo staramy się stosować, bo to są rzeczy uniwersalne, które dotyczą nas wszystkich.
I cały czas nad nimi pracujemy, normalnie. Okej, filar piąty.
To towarzyszenie w przeżyciach, pasjach i przedsięwzięciach.
I kiedy pomyślimy o różnych naszych przyjaźniach w życiu, które mieliśmy, teraz mamy albo mieliśmy, to zauważmy, że to są ludzie, z którymi się przyjaźnimy dlatego, że coś razem przeżyliśmy albo w coś jesteśmy razem zaangażowani. Łączy nas coś specjalnego.
Często te przyjaźnie powstały w szkole podstawowej, w harcerstwie, z podwórka, czy ze szkoły średniej, czy uczelni. Może jesteśmy zaangażowani w jakąś działalność, czy to polityczną, czy hobbystyczną. I ponieważ coś razem robimy, tam nawiązują się przyjaźnie.
I ciekawe jest to, że mężczyźni budują swoje przyjaźnie ramię w ramię, zwykle we wspólnych działaniach, często w walce przeciwko wspólnemu wrogowi.
Mówi się, że najtrwalsze przyjaźnie są właśnie ze szkoły i z wojska.
Mężczyzn, przyjaźnie męskie szczególnie. Natomiast
walka
kobiety...
przeciwko wspólnemu wrogowi. Natomiast kobiety częściej budują przyjaźń twarzą w twarz.
Oczywiście też przeżywając coś razem, ale też rozmawiając ze sobą głęboko, dzieląc się swoim wnętrzem. I ponieważ w małżeństwie mamy tą przedziwną sytuację, w której budujemy przyjaźń mężczyzny i kobiety, to muszą być zaangażowane oba te elementy. Musimy ją budować i ramię w ramię, i twarzą w twarz. Prawdopodobnie wiele tutaj małżeństw, które są, miało też swój początek w jakimś wspólnym zaangażowaniu, ale właśnie połączonym potem z rozmowami. Być może coś razem gdzieś robiliście, a potem były długie rozmowy. I znajdowaliśmy zaspokojenie obu tych potrzeb i towarzyszenia sobie, i rozmawiania. Mogło być, nie wiem, żeglarstwo, jakieś harcerstwo, zaangażowanie polityczne, wspólnota religijna, tak? Więc coś robiliśmy i rozmawialiśmy. Dla nas, dla Wieśka i dla mnie to było duszpasterstwo akademickie. My poznaliśmy się w kontekście
kościelnym,
tak?
Ja byłem ministrantem, Magda była chórzystką, więc ministranci, jak wiecie, gapią się na kościół czasami.
Ja byłam chórzystką, dlatego że się zakochałam w ministranci, dlatego się zapisałam do chórku, ale wiecie, ja mam ten pierwszy poziom, tak, słuchu. Wiem, że grają albo nie grają. W każdym razie, ale tam to potrzebowali gorących serc, więc kompetencje mniej się liczyły. W każdym razie szybko okazało się, że ten ministrant, w którym ja się zakochałam, już chodzi z inną dziewczyną z chórku, no więc, ale zostałam. A potem nagle na mojej drodze zaczął pojawiać się Wiesiek, którego na początku w ogóle kompletnie nie widziałam, ale on zaczął zostawać po mszach, odprowadzać mnie do domu, potem zaczął się pojawiać na mojej drodze, potem mieszkaliśmy bardzo blisko siebie, ale jak ja robiłam zakupy, to on nagle się w tym sklepie pojawiał, w takiej hali, kiedy uczyłam się w czytelni, to on się w tej czytelni pojawiał, potem się okazało, że on śledził mnie, miał doskonale mój rozkład przebadany i był tam, gdzie ja się pojawiłam. No i potem zaczęliśmy chodzić, rozmawiać. Ta przyjaźń się rozwijała i potem w kontekście właśnie też wspólnoty akademickiej, rajdów, spływów kajakowych, to wszystko kwitło. I myślę, że każdy z was ma swoją właśnie tego typu historię, kiedy coś was połączyło. I problem jest tylko taki, że kiedy już wchodzimy w małżeństwo, to niestety to nasze wspólne zaangażowania no kończą się. Też nie u wszystkich oczywiście, ale no u części z nas na pewno. Każdy zaczyna się zajmować swoimi odpowiedzialnościami.
Często praca, którą wykonujemy, pochłania nam dużo więcej czasu niż 8 godzin. Musimy wcześniej wyjechać do pracy, czasami dłużej zostać, czasami godziny pracy się nie pokrywają, tylko mijamy się, jedno z nas wychodzi wcześniej, drugie wraca później, więc mało czasu spędzamy razem.
Zaczynamy żyć w oddzielnych światach. Kto z was ma taką świadomość, że żyje w oddzielnych światach? Razem, no właśnie, dzień pożegnamy się rano, witamy wieczorem albo i to nie. I gdzieś
jeśli
tam zaczynamy mieć przyjaciół często z kręgów bardziej zawodowych niż męża czy żony.
Jeśli nie mamy nic wspólnego, trudno budować relacje. I mieliśmy takie doświadczenie kilka lat temu, odkryliśmy, tata Magdy odkrył gałąź rodziny, która jest z nami spokrewniona, tam niedaleko mieszkali, więc zrobiliśmy taki zjazd, żeby się poznać. Słabo wyszło. Bo nie mieliśmy nic wspólnego, oprócz więzów krwi i wspólnych przodków, nie znaliśmy się, każdy się przedstawił. Ale nie mieliśmy nic wspólnego.
Ale też pewnie macie taką świadomość, że kiedy myślicie o swoich przyjaciołach, że gdzieś to się porozchodziło. Ja uświadomiłam sobie, że dzisiaj mamy zjazd 50. rocznicę naszej szkoły. Ja byłam pierwszym rocznikiem, który szedł do tej szkoły i tak myślałam, jak fajnie byłoby spotkać tych ludzi, czy się byśmy rozpoznali w ogóle. Ale tak pomyślałam, o czym byśmy pogadali? Powspominalibyśmy troszkę starych dziejów, a powiedzielibyśmy sobie co u kogo, a potem co? Właściwie nic nas nie łączy. I tak, jak wiecie, bywa w naszych małżeństwach, więc te światy gdzieś tam się dzieją i przestajemy być przyjaciółmi. I tutaj w naszych notatkach mamy ten przykład Pryscyli i Akwili. Dla mnie to jest takie niesamowite małżeństwo, bo też ich imiona są zamiennie używane. To byli towarzysze świętego Pawła, jak pamiętacie. Zostali wygnani z Rzymu, znaleźli się w Koryncie. W Koryncie razem pracowali, przyjęli Pawła. Razem potem z Pawłem służyli, razem przenieśli się do Efezu, razem byli nauczycielami Apollosa. Potem w ich kościele już znowu w Rzymie spotykał się Kościół. Więc to było takie małżeństwo, które razem pracowało i razem służyło Bogu, które razem podróżowało. Nie wiemy, czy mieli dzieci, czy nie, ale widzimy ich w takiej niesamowitej relacji. I dla nas kiedyś takim zjawiskowym przykładem był taki krótki film o małżeństwie. Być może też niektórzy z was to widzieli, bo on był powtarzany kilkakrotnie. O takich starszych ludziach, nawet nie wiem, z jakiegoś małego miasteczka, biedni ludzie, starzy i ich pasją... Okej, tak się zastanawiam, od którego momentu ludzie robią się starzy.
Starzy są zawsze starsi od nas, prawda?
No więc tam ci byli starzy. I oni chodzili, ich pasją było oglądanie filmów. Oni chodzili na wszystkie filmy, które wyświetlano i potem w domu opisywali ten film i robili sobie katalogi z Poznania.
Z Poznania,
tak?
No proszę.
Po prostu są niezwykle, dla mnie to było wzruszające. Potem im zrobiono, dostali karnet, że mogli sobie te wszystkie filmy oglądać. Kiedyś byliśmy z Wieśkiem, poszliśmy odwiedzić naszą synową, która pracowała w sklepie z taką sztuczną biżuterią i tam był ochroniarzem, taki starszy pan, emeryt. I pilnował tego sklepu tam z tymi plastikowymi. Znaczy
generalnie był system ochrony, ale biżuteria jest tak mała, że nie można przyczepiać żadnych tych pasków przeciw kradzieżowych, więc musiał być ochroniarz, który patrzył klientom na ręce i on pełnił taką rolę.
I my chodząc do niej, tam parę razy rozmawialiśmy z nim i on w którymś momencie powiedział właśnie, że on sobie tutaj dorabia, dlatego że oni z żoną już są na emeryturze, ale każdego roku mają taką wspólną pasję. Każdego roku przez cały rok przygotowują wyprawę wakacyjną. Niekoniecznie w okresie lata, ale robią wyprawę i wyjeżdżają na 2 albo na 3 tygodnie, przez cały rok oszczędzają, przez cały rok planują tą wyprawę, czytają, przygotowują się, robią różne zapiski, co chcą odwiedzić i potem wyjeżdżają i mówią wtedy, żyjemy jak paniska. I potem zaczyna się następny rok oszczędzania, przygotowywania i oni tym żyją, słuchajcie. Jak on mówił, to były takie iskry w ich oczach, on wiedział, po co tam stoi te 8 godzin i patrzy na klientów, bo wiedział, że z żoną będą rozmawiać o wyjeździe, będą planować ten wyjazd i wreszcie go zrealizują. Kiedyś też mieliśmy pewną konferencję w Bielsku Białej i tam mieszkaliśmy, tam w okolicach Bielska Białej, wszystko jedno, mieszkaliśmy u księdza Ewangelickiego. Byliśmy tam zakwaterowani u niego i to był taki bardzo poważny ksiądz. Oni też chodzą w sutannach, miał koloratkę i miał taki poważny głos i był taki bardzo, bardzo księżowski i miał żonę, która też była taka bardzo poważna. Chodziła tak w ciemnym ubraniu, w długiej sukience, w spódnicy i też była taka bardzo poważna.
Trzy dni u nich mieszkaliśmy, więc rozmawialiśmy o różnych rzeczach i zapytaliśmy ich o ich pasję. Więc okazało się, że jeżdżą na nartach, więc trudno nam sobie było wyobrazić. Ale oprócz tego zaczęli z pasją opowiadać, ma motocykl Kawasaki i jeżdżą wspólnie po Europie. Podróżują wspólnie motocyklem po Europie. I jak sobie próbowaliśmy wyobrazić, się nie udawało, ale pokazali specjalne stroje, które mają na motor, więc mieli wspólną pasję i naprawdę nam zaimponowali.
No. I zaimponowali nam do tego stopnia, że mój mąż od kilku lat nurkuje, nasz przyjaciel stworzył takie, znaczy tam dzięki naszemu przyjacielowi miał okazję wysiek tam zrobić kurs nurkowy i nurkuje i zawsze mi o tym nurkowaniu opowiedział, więc ja w tym roku też zrobiłam kurs nurkowy. Także po 60 też jest życie. Słuchajcie. No, w każdym razie pamiętacie film Zatańcz ze mną? To jest, wiecie, obowiązkowa lektura dla każdego małżeństwa. No cudo, kiedy tam było to pragnienie wyjścia z rutyny. I najpierw sam ten mężczyzna, tak, a potem jego żona jakoś w to też weszła, w tę pasję. Słuchajcie, to jest takie niesamowite, jak nawet potem mówienie, opowiadanie o pasji, jak zmienia nasze twarze. I dlatego mamy też przyjaciół, którzy są bardzo zaangażowani w życie kulturalne w Warszawie. Chodzą na wszystkie spektakle, oglądają teatralne, tak. Więc zastanówcie się, czy wy macie jakąś pasję, czy macie coś, co robicie razem. I to jest, bo kiedy robimy coś razem, to potem mamy razem o czym rozmawiać. Kiedy Wiesiek sam nurkował i mówił mi o nurkowaniu, to co mi tam opowiada? A teraz, kiedy on mówi o tym, co widział, to ja już mogę z nim współodczuwać, tak? Wprawdzie ja jeszcze nie schodzę na te głębokości, na które on schodzi i chyba tam się nie zapuszczę, ale już rozumiem, o czym on do mnie mówi. I też koleżanka moja mówiła, że jej mąż bardzo lubi nadal oglądać mecze. Piłki nożnej. Ona tego nie znosiła, ale postanowiła towarzyszyć mu w tym. I mówi, w tej chwili jestem specjalistką. Wiem, co, gdzie, kiedy, kto gra.
Nawet potrafi powiedzieć, co to jest spalony.
Więc, natomiast mój mąż na przykład z pasją ogląda, nie wiem, czy widzieliście to, wojny samochodowe. Wiesiek jest w ogóle konstruktorem silników samochodowych, to jest jego pierwsza w ogóle pasja, pierwsza miłość. I on do dzisiaj wszystko to, co się wiąże z motoryzacją. Ja tak podchodziłam do tego tak trochę z dystansem. Jak on zaczynał to oglądać, to ja wychodziłam z pokoju. Ale tak sobie pomyślałam, jejku, jak jego to pasjonuje, to fajnie, to ja sobie pooglądam i to będzie znów coś, o czym będziemy mogli razem rozmawiać. I teraz wiem, że jest pan Paweł, że jest pan Przemek, wiem, co kupują, wiem, za ile sprzedają. Fajne. I słuchajcie, chcemy was zachęcić do tego, żebyście w nienaturalny sposób tak, znaleźli sobie coś takiego, ale my często mówimy ale bo i mamy oczywiście całe mnóstwo wykrętów.
Są wrogowie naszych wspólnych aktywności. Praca, wiele godzin, styl życia, oddzielne światy, kultura, w jakiej żyjemy, brak czasu, nie chce mi się, brak pieniędzy, nie mam zamiaru interesować się czymś dziwnym, czym ona, czy on się interesuje, czy wreszcie nie mamy pieniędzy. To są wrogowie naszych wspólnych aktywności, ale słuchajcie, możemy wymyśleć coś, co łączy, może połączyć nas w działaniu.
Ale wśród tych wrogów zauważcie, że są fałszywi wrogowie, bo brak pieniędzy to nie jest wymówka. To, że mi się nie chce, to jak najbardziej, ale to jest znów kwestia mojej woli, tak? To jest kwestia tego, że ja po prostu nie chcę. A często nie chcę, bo nie rozumiem, nie chwytam, nie łapię. Jeśli zrobię odrobinę, jakiś gest w kierunku męża czy żony, nagle okaże się, że jego pasja może stać się moją niekoniecznie pasją, ale czymś, na czym się będę znać, takim punktem zainteresowania, wspólnego odniesienia i zaczynamy mieć o czym rozmawiać. I wtedy zobaczcie, łączą się te nasze dwa światy. Razem coś robimy i razem rozmawiamy. Jak będziemy rozmawiać o pasjach, okaże się, że jest to też furtka do rozmowy na znacznie głębsze tematy, na tematy naszej relacji. Wtedy też nie będziemy potrzebowali szukać uznania czy przyjaciół gdzieś na zewnątrz, poza naszym małżeństwem. Bo większość też zdrad, czy właśnie niewierności małżeńskich wcale nie zaczyna się od seksu. Tylko zaczyna się od tego, że w małżeństwie nie ma relacji, nie ma przyjaźni.
Więc mamy tutaj na stronie 19 ćwiczenie. Po pierwsze, zastanówmy się, co obecnie jest waszym wspólnym zaangażowaniem, pasją. Czy jest coś, co razem robicie? Jeśli nie możecie nic napisać, no to trzeba postawić kreskę. Ale drugie pytanie jest, co twoim zdaniem jest przeszkodą. Co przeszkadza wam w posiadaniu wspólnego zaangażowania? I możecie wypisać tutaj tych wrogów, Ale najistotniejszy jest ten trzeci, ta trzecia sekcja. Spróbujcie wypisać te rzeczy, które potencjalnie mogłyby wchodzić jako wasze wspólne zaangażowanie. Na przykład kurs tańca, chodzenie na basen, jazda na rowerach. Jest kilkadziesiąt rzeczy, które można...
Nasz syn w tym roku z naszą synową, no mają akurat takie możliwości, mają taką dużą piwnicę i zaprosili cztery inne małżeństwa, wynajęli sobie instruktora tańca, złożyli się i przeszli cały kurs tańca w domu. Także takie rzeczy są możliwe i są wykonalne. Także pomyślmy o tym. I oczywiście wiemy, że to jest taki punkt, takie ćwiczenie, nad którym być może trzeba będzie spędzić troszkę więcej czasu. Więc teraz jakby zasygnalizujcie coś, co wam tak na bieżąco, szybciutko do głowy przychodzi, ale możecie do tego wrócić i wróćcie do tego tak na przestrzeni.
Inny z naszych synów ma zamiłowanie do strzelectwa. Mhm. I jego żona też jeździ na strzelnicę i nieźle sobie daje radę. To nie był jej pomysł czy pasja pierwsza.
Tak, on najpierw zrobił uprawnienia, jak to się nazywa? Patent? Nie, co to?
Zezwolenie
na broń. Tam. Tak, zaczął strzelać i teraz już z żoną strzelają, więc też można.
Więc lepiej się do nich nie włamywać.
I to napiszcie swoje pomysły, co wy byście chcieli robić ze współmałżonkiem, a potem będziecie mogli sobie to porównać, uzgodnić i może właśnie wymyśleć coś takiego bardzo nienaturalnego. Wbrew nawałowi czasu, zajęć i obowiązków, wyrwijcie czas dla siebie.
Tutaj jest odwołanie do takiej twardej logiki. Im mniej rzeczy będziecie robili razem, tym trudniej będzie walczyć o przyjaźń. Dlatego warto jest wymyślać coś, co będziecie robić razem i realizować to, może nawet kosztem innych rzeczy. Bo czy jest coś ważniejszego niż wasze małżeństwo, oprócz relacji z Panem Bogiem?
Okej. Poza tym, co dobrze, żebyśmy robili razem, też w przyjaźni ważna jest zgoda na własną przestrzeń, danie sobie zgody na własną przestrzeń. I to z kolei jest związane z tą naszą innością, bo tak jak mówiliśmy, ta inność między nami jest i będzie i całe szczęście to jest nasz coś wspaniałego, ale tego też wynika fakt, że no być może mamy pewne pasje czy talenty, które powinniśmy rozwijać, ale jednak druga osoba w to nie wejdzie. I też dobrze jest, jeśli damy sobie na to przyzwolenie, zgodę. I w naszym domu, znaczy u nas na przykład ja bardzo lubię chodzić z kijami, wiecie, Nordic Walking, Wiesiek tego nie znosi, natomiast Wiesiek bardzo lubi grać w ping-ponga. No ja tego z kolei nie lubię, bo wiecie, to jest taka gra, co cały czas się piłeczki szuka. No więc tutaj, znaczy nie powiedzieliśmy nie, ja nie powiedziałam, że nie będę z Wieśkiem nigdy grała, czy on nie powiedział, że nigdy ze mną nie pójdzie na kije, ale jakby tutaj zostawiamy sobie tą własną przestrzeń. Wiesiek umawia się na ping-ponga z kolegami, z synami, natomiast ja sobie chodzę sobie z kijami, więc też musimy dać sobie to pozwolenie na tą swoją własną przestrzeń. Potrzebujemy też przyjaciół w obrębie własnej płci.
Słuchajcie, nie możemy mieć oczekiwań, że nasza żona czy mąż zabezpieczy wszystkie nasze potrzeby, jeżeli chodzi o nasze pasje i podzieli nasze zainteresowania. Ja kończyłem Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych i pracowałem jako konstruktor silników i to uwielbiałem, nadal bardzo lubię. I lubię rozmawiać o pewnych szczegółach technicznych, ale nie, moje oczekiwania nie są tak wygórowane, żeby oczekiwać, że moja żona będzie podzielała tę pasję.
Znaczy one przestały być tak wygórowane.
Więc wiem, że wiele kobiet jest bardzo zainteresowane różnymi szczegółami czy aspektami mody, zestawień kolorystycznych, butów, różnych rodzajów butów. Dla większości mężczyzn buty są wszystkie takie same. Natomiast dla kobiet jest to cała gama i całe spektrum i cała kraina, o której warto dyskutować, rozmawiać i rozważać. Więc my mężczyźni bardzo rzadko będziemy zdolni podzielać takie pasje, dlatego musimy, jeśli coś jest naszą taką dużą pasją czy zainteresowaniem, szukać zaspokojenie tego w obrębie naszej płci.
I kiedyś przeczytałam takie zdanie, które mocno wryło mi się w pamięć, że jedną z przyczyn kryzysów współczesnych małżeństw jest upadek wspólnot kobiecych. Bo kobiety, jak wiemy, od lat były razem i wzajemnie gdzieś tam ładowały te swoje, napełniały swoje zbiorniki emocjonalne, razem śmiejąc się, płacząc, radząc się siebie, ucząc się od siebie. A w tej chwili, kiedy żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy bardzo zatomizowanym, tak, jesteśmy wyizolowane często właśnie z takiego grona kobiet, z którymi można dzielić tą swoją kobiecość, to przekładamy nasze potrzeby emocjonalne na naszych mężów i oczekujemy, żeby oni wszystko zaspokoili. A to jest po prostu niemożliwe, po prostu się nie da. I dlatego dziewczyny, miejmy koleżanki, przyjaciółki, spotykajmy się w kobiecych grupkach, po prostu bądźmy razem tak, jak to drzewiej bywało. I też naszym panom pozwólmy na to, żeby poszli gdzieś na piłę pograć, gdzieś tam, wiecie,
kiedy
na meczy.
Prowadzimy spotkania z narzeczonymi, bo mamy taki autorski program dla narzeczonych. I podczas tych spotkań wychodzi coś takiego, że wielu mężczyzn, młodych mężczyzn, ma obawy, że kiedy wejdą w małżeństwo, to zostaną odcięci od swoich kolegów i nie będą mogli realizować swoich typowo męskich pasji, o których wiedzą, że ich żony nie będą ich podzielały i nie będą mogli razem realizować. Też widzimy coś takiego, że jest inna zupełnie dynamika, jeśli chodzi o spotkania w grupach biblijnych. My spotykamy się w kręgach biblijnych, ale prowadzimy wspólnie jeden dla małżeństw, ale Magda prowadzi spotkania dla kobiet, ja prowadzę we współpracy z Kościołem Domowym spotkania tylko dla mężczyzn. Mężczyźni zupełnie inaczej rozmawiają, zupełnie inaczej reagują, zupełnie jest inny poziom otwartości, zupełnie inne argumenty trafiają do nas niż te, które trafiają do kobiet. Potrzebujemy swojego świata i widzimy, wielu z tych mężczyzn wyrywa ten czas. Zaczynamy o 21:30.
Z jedną grupą, a z drugą o 6:30 rano.
Mam też grupę o 6:30 rano. Muszą specjalnie wcześniej wstać i wyrwać ten czas dodatkowo, ale jest to dla nich na tyle cenne, nie tylko jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, ale bycie w obrębie swojej własnej płci. Argumentowanie w naturalny sposób, który jest dla nas normalny, słuchanie odpowiedzi, towarzyszenie sobie w podobnych zmaganiach i dużo łatwiej jest nam, kiedy jest to w obrębie naszej płci.
Nasi synowie też, znaczy mają cudowne żony w ogóle, ale też dziewczyny z ich kręgu robią sobie swoje takie kobiece różne spotkanka, ale też dały przyzwolenie swoim mężom na wyjazdy i oni wyjeżdżają na przykład na narty. Na 4-5 dni wyjeżdża tylko grupka mężczyzn na narty. Oczywiście potem jeżdżą też z rodzinami, z żonami, ale te męskie narty są czymś innym niż wiecie, rodzinne wyprawy, więc dają sobie nawzajem to przyzwolenie na własną przestrzeń. I ja myślę, że to jest też, takie niezmiernie ważne. Więc napiszcie sobie, co stanowi twoją przestrzeń, jeśli nie masz, to dlaczego i czego potrzebujesz w tej dziedzinie. Znów to szybciutko, co wam przychodzi do głowy. Zaraz tych ćwiczeń będzie mniej.
Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał takie słowa. Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Słuchajcie, jesteśmy bardzo różni i mamy inne obdarowania, inne talenty, inne zdolności, inne możliwości i dlatego myślę, że nie powinniśmy obcinać tego, co Bóg nam podarował, ale powinniśmy to rozwijać pod jednym tylko warunkiem. Te zewnętrzne aktywności nie mogą stanowić żadnego zagrożenia dla naszego związku, dla naszej relacji małżeńskiej. Więc jeśli potrzebujecie realizować swoje specjalne dary czy talenty gdzieś na zewnątrz, nie dawajcie nawet cienia przystępu czy nawet cienia zagrożenia, żeby to nie stało się jakąś furtką, która może zniszczyć waszą relację małżeńską.
Na pewno, jeśli ktoś z was należałby do wspólnoty, w której nie będzie waszego współmałżonka, czy do grupy, a będą osoby płci przeciwnej, to rzecz jasna, że to może zacząć być groźne, bo nasze relacje z tą grupą i z ludźmi z tej grupy zaczną się zacieśniać. I wtedy no, to jest potencjalne
zagrożenie. Mamy znajomego,
zagrożenie.
Który przez jakiś czas ćwiczył biegi przełajowe, terenowe. Więc jeździł gdzieś, jego żona nie podzielała zupełnie go zainteresowań, więc zostawała w domu. Ale potem doszedł do wniosku, że warto jeździć. Ona sobie siadała na kocu, czy tam na krzesełku, brała książkę, czytała książkę, kiedy on walczył z żywiołem i biegał i przełamywał kolejne zadania, które były mu wyznaczone. Ale zrozumieli, że kiedy on wraca na metę, są razem, ona czeka na niego. Przecież można sobie wyobrazić, gdyby jeździł sam i go poprosiła koleżanka z biegu, żeby ją podwiózł do domu, nie podwiózłby jej? Co w tym złego? Coś złego jest? By sobie wymieniali wrażenia z tego, jak było trudno na trasie.
Potem
a gdyby
by się
miała jakieś stresy
raz.
Czy zmartwienia, czy by mu się nie zwierzyła?
Także bądźmy ostrożni. Filar siódmy to towarzyszenie w trudnościach. Przyjaciel w każdym czasie okazuje swą miłość, staje się bratem na dni nieszczęścia. I prawdziwa przyjaźń wymaga tej świadomości, że mogę na ciebie liczyć, a ty możesz liczyć na mnie. I nie tylko wtedy, kiedy jest nam fajnie i wesoło, jak w Ludusie, tak? Ale filia wymaga tej świadomości. Wiem, że mnie nie zostawisz, kiedy powinie mi się noga, kiedy spotka mnie coś przykrego, kiedy popełnię błąd, kiedy po prostu przyjdzie trudność.
Wtedy nie powiesz, nie mam czasu, to nie moja sprawa, trzeba radzić sobie samemu. Mhm. Przyjaźń wymaga, oczekuje też tego, że będziemy wtedy razem.
I w liście do Galatów czytamy, jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe. To jest list do Galatów. Jeden drugiego brzemiona noście. Ale zaraz potem, też w liście do Galatów, w piątym wersecie jest napisane, że każdy poniesie własny ciężar. Więc jaka jest różnica?
Jest różnica. Tutaj tłumacze starali się wyróżnić, że są inne słowa, które oznacza brzemię, a inne słowo, które oznacza ciężar. Słowo ciężar odnosi się do nośności znamionowej statku. Czyli statek ma nośność znamionową ileś tam ton, i tyle się od niego oczekuje. Natomiast słowo brzemię oznacza ładunek, który jest większy niż nośność znamionowa. Czyli jesteśmy powołani i wzywani do tego, żebyśmy pomagali sobie, kiedy nagle spada na nas coś, co jest większe niż normalnie, co jest większe niż wynosi nasza zdolność, nośność znamionowa, tak? Co jesteśmy w stanie unieść. I dlatego potrzebujemy siebie nawzajem.
Oczywiście to pomaganie sobie, to towarzyszenie w trudnościach, ono stanowi oczywiście wyzwanie. Dla niektórych z nas bardzo duże. I ludzie, ci z nas, którzy mają właśnie dar służenia, czy temperament taki nastawiony na pomaganie, na współodczuwanie, melancholicy na przykład, to są osoby, które w sposób naturalny mają chęć towarzyszenia w trudnościach. Cholerycy będą mieli więcej problemów z tym. Cholerycy dążą do szybkiego rozwiązania problemu, natomiast czasem towarzyszenie w trudnościach polega na tym, że jakby współcierpimy, tak? Czy pozwalamy przy sobie cierpieć tej drugiej osobie, że dajemy swój bankiet do wypłakania się, że nie tylko załatwiamy lekarza, ale siedzimy też przy łóżku chorego. Więc to jest oczywiście bardzo, dla niektórych z nas bardzo trudne, ale pamiętajmy o tym, że właśnie w tych chwilach trudnych nasza przyjaźń się sprawdza.
Te niektóre przysięgi małżeńskie, które słyszymy w filmach, mówią, że będziemy ze sobą i w zdrowiu, i w chorobie. Na dobre i na złe. I łatwo nam jest myśleć, że kiedy widzimy dwoje młodych ludzi, że przed nimi jest piękne życie. Bo są młodzi, zdrowi, piękni, jeszcze bogaci, to już jest wszystko, co potrzeba, prawda? Ale kiedy myślimy o tym, że będziemy chorzy, że trafi się nam nieszczęście, wypadek, kiedy będziemy mieli problemy ze zdrowiem, z dziećmi, to raczej staramy się na bok odsunąć, ale Bóg oczekuję, żebyśmy wtedy nie odchodzili na bok, nie uciekali.
My kiedyś prowadziliśmy rekolekcje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. To było nieprawdopodobne wydarzenie, bo tak naprawdę to my się czuliśmy przy nich tacy mali i w ogóle było nam wstyd, że przed nimi stoimy. Natomiast to, co było charakterystyczne, to to, że w zdecydowanej większości to były tylko matki, których mężowie odeszli albo w formalnie rozwiązali związek albo zniknęli gdzieś tam, wiecie, praca, wszystko cokolwiek, tylko żeby nie towarzyszyć, nie być w tym cierpieniu. Kiedyś poznałam na wyjeździe, prowadziliśmy taką konferencję w Anglii i tam była dziewczyna na wózku, dziewczyna bez dwóch nóg, bez nóg obu, młoda dziewczyna, znaczy młoda kobieta. I potem, kiedy rozmawiałam z nią, to uświadomiłam sobie, że to była kobieta, o której ja kilka lat wcześniej oglądałam program telewizyjny, nagrany było jej, ona w wypadku wpadła pod pociąg i straciła te nogi pod pociągiem, także niesamowite to było. I ona opowiadała o tym, jak wielką pomocą dla niej był jej mąż, jak on budował jej obraz samej siebie, jak on ją wzmacniał, jak ją zachęcał, jak stał przy niej. Wtedy już mieli dwie takie dorastające córki, a potem, kiedy spotkaliśmy się za rok, ona była w ciąży z kolejnym dzieckiem i ona mówiła: mój mąż, on jest moim prawdziwym przyjacielem. On nie tylko opiekuje się mną, bo musi, ale on mi naprawdę towarzyszy. Właśnie towarzyszy w trudnościach wtedy, kiedy ta moja, ten mój ciężar znamionowy już by tego sam nie, tak nie podołał, kiedy przyszło znacznie więcej. Teraz z koleżanką rozmawiałam, której córka zarzucała tam różne jakby, wiecie, młoda dziewczyna, która wchodzi w małżeństwo i swojej mamie zaczęła zarzucać no, rzeczy, które nie były prawdą. I mówi, że ty nie rozumiesz, do mamy swojej, mówi, że ty nie rozumiesz, czym jest miłość, czym jest jedność. A jej mama mówi: wiesz, czym jest miłość, jedność i przyjaźń? Tym, że towarzyszyliśmy sobie przy braku pracy, przy braku zdrowia, przy konieczności opieki nad moimi rodzicami, przy konieczności opieki nad rodzicami taty. I wyliczyła te wszystkie momenty, kiedy towarzyszyli sobie. I naprawdę wzruszenie ogarniało. Byli w tym wszystkim razem, chociaż mieli bardzo niełatwe życie. Więc dzisiaj ja mogę potrzebować bardziej pomocy, jutro ty. Ale każdy ciężar łatwiej jest nieść razem i wiemy o tym doskonale, a przyjaźń tego wymaga. I napiszcie sobie.
Mamy ćwiczenie na stronie 21 na dole. Przypomnijcie sobie, w jakiej trudnej sytuacji wspieraliście się wzajemnie. I po drugie, chyba co jest ważniejsze, może przedstaw małżonkowi, w czym obecnie potrzebujesz pomocy i wsparcia. Słuchajcie, przed nami ostatnie 45 minut, więc wstańmy na moment i zrobimy krótką przerwę, gimnastykę śródlekcyjną, to już tak się nazywało, nie wiem jak teraz jest, więc podnieśmy wysoko ręce, spleczmy za sobą i zróbmy skłony w lewo i w prawo.
I pajacyki, kto może?
Zróbmy
i skrzydełka,
skręty.
Skrzydełka.
W prawo i w lewo. Nie wiem, czy wymachy są możliwe, ale do przodu, do tyłu. Spróbujmy może głową.
Nogi popodnoście, żeby nie były cały czas w jednej pozycji.
Odświeżeni możemy przejść dalej. Usiądźmy zatem.
Jeszcze trzy filary nam zostały.
Może się uda skończyć wcześniej troszkę.
Filar ósmy. Porozumiewanie się, no to jest chyba oczywiste, że przyjaźń wymaga porozumiewania się. I czym jest porozumiewanie? I znów tutaj pomoże nam zabawa słowem, tak? Porozumiewać się, sięgać po rozum, po wiedzę o drugiej osobie. Porozumiewamy się po to, żeby wiedzieć coś o kimś drugim, nabrać informacji na jego temat, bo zobaczcie, Pan Bóg nie dał nam anten na głowach, i my nie możemy przenikać drugiej osoby, jej serca, jej myśli. Natomiast dał nam ten aparat mowy, którym znów decydując o tym, co, kto i ile chce powiedzieć, mam możliwość tak informowania najbliższego mi człowieka o tym, co się ze mną i we mnie dzieje. I
etymologia sięgania po rozum, porozumiewać się, to oznacza sięgania po wiedzę. Mhm. Porozumiewanie się nie oznacza to, że słowo rozumiem cię nie oznacza wcale czuję się jak ty. Czuję,
ani zgadzam się z tobą.
Ani też zgadzam się z tobą. Rozumiem, że myślisz tak czy tak.
Czyli rozumiem, mam rozum.
Że masz inne stanowisko. Mam wiedzę, mam świadomość, że jesteś w innym miejscu niż ja i niekoniecznie się zgadzam z tym. Niekoniecznie podzielam twój punkt widzenia, niekoniecznie prawie wcale nie możemy w niektórych sytuacjach mieć tych samych doznań czy tych samych uczuć. Niektóre osoby mówią, że są bardziej czy mniej empatyczne i niektórzy potrafią się wczuć i odczuwać podobnie to, co przeżywamy. Ale niektórzy z nas są mało empatyczni. A poza tym są uczucia, których nigdy nie doświadczymy, więc nigdy nie zrozumiemy, więc nie możemy jakby podzielać tych samych uczuć.
I porozumiewać wymaga porozumiewania się na głębokim poziomie. I pan John Powell opracował taką...
Ojciec Powell
opracował taką koncepcję poziomów porozumiewania się. I najpłytszym poziomem porozumiewania się to jest poziom banałów, czyli to jest takie, wiecie, no cześć, cześć, jak leci w porze, no to dobrego dnia. Żadnej wymiany informacji, poniżej, głębiej...
Natomiast możemy z nieograniczoną prawie ilością osób porozumiewać się na tym poziomie. Poziom banałów, pierwszy poziom, najpłytszy, który nie niesie w ogóle żadnego dzielenia się. Drugim poziomem, głębszym poziomem, jest poziom, w którym przekazujemy fakty, a więc mówimy to, co wiemy. I faktami wymieniamy się z trochę mniejszą ilością osób. To są konwersacje w stylu takim, co dzisiaj na obiad?
Kopytka.
Co dzisiaj w telewizji oglądamy? Na co pójdziemy do kina?
Naciek dostał 2 w szkole. Byłem u rodziców, są chorzy.
Co w pracy? Szykują się redukcje.
Głębiej jest poziom opinii i to jest poziom, w którym dodajemy już swoje myśli, czy właśnie sądy, zdania. No, myślę, że te redukcje mogą dotknąć także mnie.
Sądzę, że powinniśmy zająć się Maćkiem, bo to jest kolejna jedynka, którą dostał i grożą mu kłopoty.
Mam wrażenie, że z rodzicami jest coraz gorzej. Sądzę, że trzeba będzie się tym zająć. Myślę, sądzę, uważam.
Kolejnym poziomem porozumiewania się jest poziom, w którym zaczynamy dzielić się również swoimi uczuciami, tym, co czujemy. A więc jestem przestraszony tym, że redukcje dotkną mojego działu.
Boję się o Maćka, bo właśnie to jest kolejna 2.
No. Martwię się o rodziców, bo widzę, że sami sobie nie dadzą rady i będziemy musieli coś z tym zrobić. Nie wiem co. Oni nie chcą się przeprowadzić i nie wiem, co z nimi zrobić.
Więc to jest komunikat, tak? A w rozmowie to będzie oczywiście nawiązanie do tego. Do tej wypowiedzi. Ja też się martwię, ja też się boję. Jak myślisz, co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak sobie z tym poradzimy?
I wreszcie 5, najgłębszy poziom, to jest poziom otwartości, na którym komunikujemy prawdę tym, kim jesteśmy. Przedstawiamy siebie w taki sposób, kim naprawdę jesteśmy.
A więc mówimy o swoich marzeniach, tęsknotach, pragnieniach, też o swoich grzechach. Tak, o tym, że kogoś nienawidzimy, że komuś nie możemy przebaczyć, darować, o swoich zranieniach. To jest ta nagość, to jest ten poziom nagości. Byli nadzy i nie wstydzili się. I tutaj chodzi o tą nagość duszy, o tą przejrzystość, transparentność. Jesteś moim przyjacielem i daję ci dostęp do tajników mojej duszy. I oczywiście przyjaźń w małżeństwie wymaga tego, żebyśmy chociaż od czasu do czasu schodzili na ten właśnie poziom. Ale żeby tak się stało, to musimy pokonywać przeszkody, jakie mamy w komunikacji.
Zanim o tych przeszkodach, dostałem taki fajny wskaźnik laserowy. Słuchajcie, specjaliści od porozumiewania się mówią, że wielu mężczyzn przerywa, czy najgłębszy poziom komunikacji to jest poziom faktów. Bo wielu mężczyzn mówi, fakty mówią same za siebie. O co chodzi więcej? No. Ale wiele kobiet potrzebuje komunikacji na tych 3 głębszych poziomach. Dlatego wiele kobiet mówi, nie rozmawiamy ze sobą. Mężczyzna mówi, jak to nie rozmawiamy? Rozmawiamy. Przecież rozmawialiśmy przy śniadaniu, w drodze do samochodu, po drodze rozmawialiśmy, myśląc o tym, że komunikowaliśmy różne fakty. Dla kobiet komunikacja faktów jest niewystarczająca.
No i właśnie dlatego przyjaźń wymaga pokonywania przeszkód, jakie mamy w komunikacji i tą pierwszą przeszkodą są przeszkody wynikające z różnic płci, bo inaczej pojmujemy proces porozumiewania się, mamy różne potrzeby, tak co do głębokości porozumiewania się. Mężczyznom jest znacznie trudniej mówić o uczuciach, o emocjach, dlatego że to jest związane z budową ich mózgów. mają słabszą komunikację międzypółkulową, jak wiecie, a ośrodek mowy, ośrodek odpowiedzialny za werbalizację, ośrodek Broki jest w innej półkuli niż ośrodek odpowiedzialny za identyfikację uczuć. Też mężczyźni znacznie
różne dłużej... badania pokazują, że mężczyźni w ogóle mniej słów wypowiadają dziennie niż kobiety. Niektóre badania mówią, że dwukrotnie mniej słów niż kobiety.
Mówimy też innym językiem. Język mężczyzn jest zwykle językiem bardziej stanowczym. Tam jest więcej zdań oznajmujących czy wykrzyknikowych. Mężczyźni mówią pod hasłem szanuj mnie. Kobiety mówią pod hasłem lub mnie. Chcę współodczuwać z tobą. Chcę współpracować. Chcę no tak, współbyć z tobą. Więc dobrze jest, jeśli zrozumiemy te różnice i tutaj możemy całą konferencję zrobić na temat różnic między kobietami i mężczyznami, także w dziedzinie porozumiewania się, ale warto wiedzieć, że rzeczywiście inaczej mówimy. Też różnice wynikające z temperamentu.
Kobiety często chcą współuczestniczyć, no więc dlatego, kiedy mężczyzna mówi, źle spałem ostatniej nocy, to często kobieta mówi, ja też.
I wtedy mężczyzna...
I co dla mężczyzny to oznacza? Lekceważy mnie. Lekceważy mnie.
No a dla kobiety to jest to pragnienie współuczestniczenia, dlatego ważne jest, żebyśmy zrozumieli specyfikę tego, w jaki sposób wyrażamy siebie. Też jeśli chodzi o różnicę temperamentu. Introwertycy mówią zwykle wolniej, mówią inaczej. Mój mąż jako melancholik wszystko potrzebuje wyjaśnić. Ja nie wiem, czy już tutaj...
Bo kontekst ma znaczenie, prawda?
Nie wiem, czy już tutaj zwróciliście uwagę, jak on pewne detale wyjaśnia. Że na obrączkach, kontekst, nawet to, co mówił, jak chodziliśmy do pracy, do naszej synowej, że biżuteria jest tak mała, że na niej się nie zmieszczą paseczki kodowe. No to każdy wie, nie? Każdy normalny człowiek wie. Mój mąż musi to wyjaśnić. Kiedy ja go pytam o godzinę, to on najpierw mi mówi o budowie zegarka. Wiecie, ja potrzebowałam wyjąć paczkę z paczkomatu, tak? Ja podjeżdżam pod paczkomat i mówię mu, co mam zrobić, żeby to wyjąć. A on mi zaczyna opowiadać o drodze, jaką przebyła paczka do tej pory. No myślałam, że tam zielenieje. Mnie to nie interesuje. Ja chcę nacisnąć guzik i dostać moją paczkę. I wiecie. No więc musimy zrozumieć swoje... Wieśka drażni to, że ja właśnie koloryzuję, tak? Czy że przesadzam. Bo dla mnie nie ma ilości. Dla mnie jest pełno albo pusto. Wszystko albo nic. Dla mnie są skrajności. Dla Wieśka nie ma skrajności. Więc też musimy siebie wyczuć w tym i rozpoznać tą specyfikę sposobu komunikowania drugiej osoby. Musimy też przełamać czasem ten sposób wychowania w dzieciństwie, bo jeśli nie byliśmy uczeni w naszych domach mówienia, dzielenia się, rozmawiania, czasem jesteśmy uczeni mówienia, a nie rozmawiania. My umiemy mówić, a nie umiemy rozmawiać. Nie umiemy nawiązać do tego, co druga osoba powiedziała, więc to też jest przed nami wyzwanie.
Przeszkodą w komunikacji może być niski obraz samego siebie. Boimy się mówić o swoich słabościach, boimy się, że zostanie to wykorzystane przeciwko nam, czy zostaniemy zranieni, dlatego pomijamy swoje słabości. Może też być przeszkodą fałszywe pojęcie męskości. Być może przesiąkliśmy takim przekonaniem, które z popkultury do nas przenikło, że mężczyzna nie ma wątpliwości, zawsze wie, co zrobić, nie ma rozterek, nie płacze, nie martwi się, bo na wszystko ma odpowiedź. I to fałszywe pojęcie męskości może blokować nas przed ujawnieniem tego, co nas drąży. Fałszywe pojęcie dumy.
A więc nie powiem ci, jak bardzo mi na tobie zależy. Nie poproszę cię o kwiatek, bo powinieneś wiedzieć. Gdybyś mnie kochał, to byś wiedział, a ja jestem zbyt dumna, żeby się prosić. Tak? Jeszcze będziemy o tym mówić dzisiaj troszeczkę później na naszym ostatnim spotkaniu. Więc to fałszywe pojęcie dumy, ono jest blokadą w naszej szczerości i na komunikacji i wchodzeniu na najgłębszy poziom.
Może być problemem fałszywe pojęcie duchowości. Jako człowiek wierzący nie powinienem zazdrościć, a więc przyznać się, że zazdroszczę, albo że nienawidzę kogoś, to straszna rzecz, jestem niedojrzały, prawda? Więc lepiej zatrzymać to dla siebie. I to jest barierą w komunikacji.
No a tymczasem, kiedy powiem, że słuchaj, mam problem, tak? Mam problem z zazdrością, mam problem z nienawiścią, nie mogę sobie poradzić, móc się ze mną, bądź ze mną w tym. Czy po prostu potrzebuję się wygadać?
Użyliśmy tego przykładu komunikacji, że szykują się zwolnienia z pracy. Takim otwartym komunikatem na pełnej głębokości może być to, jestem przerażony tym, że stracę pracę i nie będę mógł nas utrzymać.
Czasem zła wola. Nie powiem ci, bo nie zasłużyłeś, czy nie zasłużyłaś. Nie powiem ci, bo nie chcę. Chcę mieć swój świat, do którego, czy jakieś obszary, do którego nie chcę ci dać dostępu, do których nie chcę ci dać dostępu.
I mogą być jakieś inne przeszkody,
które każdy z nas ma i dobrze, żeby rozpoznał. Dlaczego nie chcę ci mówić? Dlaczego nie chcę schodzić głęboko? Z jakiego powodu nie otwieram się przed tobą? Co mnie hamuje? Co mnie powstrzymuje? Żeby powiedzieć ci o tym, co naprawdę jest we mnie.
Jeśli chcemy mieć przyjaźń ze sobą na głębokim poziomie, musimy podjąć ryzyko. Podjąć ryzyko, że zostaniemy podczas komunikacji źle zrozumiani. Że kiedy powiemy coś, co dotyka gdzieś głęboko naszego serca czy naszej duszy, że to, co powiemy, zostanie użyte przeciwko nam. Powiedzieliśmy o swoich jakichś wątpliwościach i potem ta druga strona mówi, no przecież sam mówiłeś, czy sama mówiłeś, że taka jesteś. No właśnie taka jesteś, no. Czy taki jesteś.
My to znamy, my to wypraktykowaliśmy. Też, albo ktoś obróci coś w żart, o czym my powiemy, czy nie doceni, tak? Czy nie doceni wagi. My tutaj się wywnętrzamy, mówimy o czymś najgłębszym, a ktoś, o wiesz, co tam takie gadanie, co? Albo machnij na to ręką. Więc to są te cienkie, takie bardzo cienkie nici w naszej komunikacji, które tak łatwo przerwać.
I co zrobić w takiej sytuacji, bo najczęściej, najłatwiej jest powiedzieć, nigdy ci więcej już nic nie powiem. Prawda? Taki prosty, krótki komunikat, który blokuje, zamyka naszą komunikację. Zachęcamy was, żeby nie odpowiadać w taki sposób, żeby lepiej powiedzieć, to co mówisz rani mnie. Wykorzystujesz informacje, które powiedziałem ci, czy powiedziałem ci w zaufaniu i to niszczy naszą relację.
Nie rób tego więcej, proszę, bo to mnie boli, tak?
Nie mówcie, starajcie się nie powiedzieć, nigdy ci już więcej nic nie powiem, bo to zamyka nam samym drogę do dalszej otwartości. Staramy się obronić w jakiś sposób, a tak naprawdę przy pomocy takiego stwierdzenia blokujemy komunikację na przyszłość, bo potem, kiedy chcielibyśmy się otworzyć, będzie nam głupio się przyznać, że musimy złamać to słowo, czy tą decyzję, którą podjęliśmy, w emocjonalny sposób zareagowaliśmy wtedy, kiedy zostaliśmy zranieni. Komunikacja na głębokim poziomie również obejmuje ryzyko mówienia i słuchania rzeczy, które nie są przyjemne. Ale słuchajcie, te rzeczy, które nie są przyjemne, które są prawdziwe, a nie są przyjemne, to są rzeczy najcenniejsze i najważniejsze. Mamy znajomego, który był na stażu zagranicznym i zaczął mieć problemy z alkoholem. I mieszkał ze swoim kolegą i kolega bagatelizował to. I mówi, przyjechała ich znajoma, weszła, zobaczyła sytuację i powiedziała do niego, widzę, że masz problem z alkoholem. Tak powiedziała do niego wprost. I on się zezłościł. Mówi, jak ona śmie. Ale potem mówi, to była jedyna osoba, która miała odwagę, żeby powiedzieć mi nieprzyjemną rzecz, która była prawdziwa i która dotknęła mojego problemu.
My w małżeństwach zwykle mamy mniejszy problem z mówieniem rzeczy nieprzyjemnych, natomiast troszkę większy problem mamy ze słuchaniem, z odbiorem, kiedy nasz współmałżonek chce nam zwrócić na coś uwagę i powiedzieć, słuchaj, niepokoję się o to, co się dzieje z tobą, co się dzieje w twoim życiu, niepokoję się o te słowa, które mówisz, niepokoję się o te zachowania, o te postawy, niepokoję się o to, że się tak bardzo w sobie zamykasz, niepokoję się, że unikasz naszych rozmów, naszego czasu, co się dzieje, czy jest coś. Co ja mogę zrobić ze swojej strony, żeby ci pomóc?
Więc... I wydaje się, że nasza kultura promuje takie podejście, że życie powinno być miłe i przyjemne we wszystkich aspektach. Śmierć, cierpienia odsuwamy gdzieś tam na bok. To są rzeczy niebyłe czy niedotyczące na razie nas. I chcielibyśmy, żeby wszystko było przyjemne i miłe, dlatego kiedy ktoś nam mówi trudne rzeczy, to jest wyłamanie się z tego schematu. Ale Pismo Święte mówi, że pocałunki wroga są fałszywe, a razy, które zadaje przyjaciel, są wierne. Tak naprawdę rzeczy prawdziwe, które są trudne do zniesienia, to są te rzeczy, które powodują, że możemy coś zmienić w naszym życiu.
No i znów na stronie 24 macie krótkie ćwiczenie. Na razie w skali 1-5 oceńcie swoją satysfakcję z waszego porozumiewania się. I jeśli możecie napisać, co chcielibyście, żeby się zmieniło, to napiszcie. Ale dalej nie, bo jesteście już zmęczeni i to będą bardzo powierzchowne odpowiedzi w tej chwili. Więc
Jeden?
No jeden kiepsko, a pięć bardzo dobrze. Więc jeśli możecie, napiszcie tylko to, co możecie, a będziemy Was zachęcać do tego, żebyście do tych ćwiczeń wrócili jako zastosowanie tej konferencji, bo teraz będzie to już zbyt powierzchowne. To są ćwiczenia tak naprawdę przygotowane na kiedy mamy możliwość prowadzenia tej konferencji w dłuższym okresie czasu, niż jeden dzień, tak, w dłuższym wymiarze. Więc natomiast do tego musicie wrócić. Zostały nam jeszcze dwa filary.
Filar przedostatni, czyli dziewiąty, to rozwiązywanie konfliktów.
Bardzo ważne dla przyjaźni, bo w każdej przyjaźni są sytuacje trudne, niepokojące, powstałe na tle konfliktów. Z tym, że chcielibyśmy, żeby tutaj rozróżnić dwie sytuacje, ponieważ czasem konfliktem nazywamy coś, co konfliktem nie jest, bo czasem w naszych relacjach pojawiają się po prostu tak zwane spięcia. To są momenty, w których jesteśmy zmęczeni, w których pada jakieś słowo, nawet w dobrej atmosferze, która jest między nami, ale pada jakieś słowo, jakiś gest, jakaś sytuacja się pojawia i nagle ta dobra, fajna okoliczność zmienia się w bardzo przykrą, bo właśnie pada jakieś słowo, które przypomina nam jakąś winę, czy sytuację, o której chcieliśmy zapomnieć, albo jest taką kropelką, czy tą słomką na grzbiet wielbłąda, bo już jesteśmy w dużym stresie i nagle pada jakieś słowo, które no, przypomina nam o kolejnym obowiązku czy zobowiązaniu, a my już nie mamy na to siły, czy trafia w jakiś nasz kompleks, tak, kiedy nawet w fajnej atmosferze żona się ubiera, a mąż mówi, o, kiedyś to byłaś szczuplejsza, niby taki żarcik, wiecie, taki żarcik, niewinny, no co, no nieprawda, no prawda, nie, o, albo ty miałeś kiedyś miałeś więcej włosów na głowie, wiecie, to są takie momenty, kiedy... I to nie jest konflikt, my to nazywamy spięciem. To jest spięcie w jakimś tam napięciu, które w nas było. Natomiast
sprzeczność interesów, dążeń, pragnień czy ocen. Konflikty powstają na tle tego, że jesteśmy różni. Każdy z nas ma inne widzenie świata, inny temperament, inne wychowanie. Inaczej reagujemy jako kobiety i mężczyźni, mamy inne oczekiwania. Więc różnica pomiędzy naszymi oczekiwaniami, pragnieniami, dążeniami, interesami, tak naprawdę to jest konflikt.
I oczywiście w sytuacji takiej, tej odmienności żyjemy i dobrze funkcjonujemy, ale czasem zdarzają się te sytuacje konfliktowe, kiedy konflikt ujawnia się, bo trzeba podjąć jakąś decyzję, no to gdzie jedziemy, to na co wydajemy pieniądze, to w jaki sposób spędzamy ten czas. I tutaj dochodzi wtedy do ujawnienia różnic i konflikt zaistniewa, tak?
Początkowa sprzeczność interesów, dążeń, pragnień czy oceń może prowadzić do sprzeczki, sprzeczka może się przerodzić w kłótnię, kłótnia w większą awanturę, awantura w walkę fizyczną czy psychiczną, a walka może przerodzić się w proces taki wojenny.
Ale gdybyśmy przyjrzeli się temu, co jest rzeczywistą istotą spięć i konfliktów, to zobaczylibyśmy, że u źródła leży tak naprawdę nasz egoizm, bo zwykle to jest tak, że to nasz egoizm tutaj domaga się. Ja chcę, żeby było po mojemu. Ja mam prawo. Moje zdanie jest ważniejsze. Ja muszę znaleźć się tutaj na górze, na topie ze swoimi oczekiwaniami. Więc ten egoizm, który no jest cechą natury ludzkiej, który jest w każdym z nas, daje o sobie znać i wtedy... Bardzo często właśnie wtedy dochodzi do konfliktu i konflikt eskaluje. Dlatego my musimy przyjąć, że w małżeństwach konflikty będą się pojawiały, natomiast musimy nauczyć się z nimi sobie radzić.
Jeszcze mamy tu werset z listu do Filipian. Apostoł Paweł pisze coś, co jest trudne dla nas do przyjęcia i zastosowania, bo mówi, dopełnijcie mojej radości i kończy zdanie w pokorze, oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Czyli musimy popatrzeć w małżeństwie, że ta druga strona nie tylko się nie myli, ale może nawet ma rację, a może nawet należałoby się zgodzić z nią. Więc naszym dążeniem powinno być to, abyśmy budowali jedność i doceniali argumenty drugiej strony. Popatrzmy, w jaki sposób powinniśmy radzić sobie z konfliktami.
Święty Paweł w liście do Efezjan wręcz zachęca nas, żeby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce, nad gniewem, który często towarzyszy konfliktowi, więc zawsze ilekroć przychodzimy do rozwiązania konfliktu, do poradzenia sobie z konfliktem, będziemy musieli też uporać się ze swoimi emocjami. Ale najpierw pamiętajmy o tym, że rozwiązanie konfliktu wymaga prawdziwej gotowości do tego, żeby konflikt rozwiązać.
Więc chcę mieć takie nastawienie, że chcę rozwiązać to, co dzieli mnie i ciebie.
Więc chcę rozwiązania konfliktu. Tu się nic nadzwyczajnego nie dzieje, jest normalny element naszego życia, naszej relacji, naszej przyjaźni, ale chcę, żeby to było rozwiązane.
Po drugie, powinniśmy mieć dobrą motywację, nie zwyciężyć, tylko chcę dobra naszego małżeństwa.
A więc chcę rozwiązania dla dobra naszego małżeństwa, dla dobra naszej przyjaźni. Nie dlatego, żeby ci udowodnić, że jesteś gorszy, gorsza, mniej mądry, mądra, ale dlatego, żebyśmy razem zwyciężyli. I dlatego nie, najpierw muszę...
Dlatego to jest cel, ale są tutaj w związku z tym warunki. Potrzebuję wyciszenia emocji. Zwykle w konflikcie pojawiają się negatywne emocje i kiedy jesteśmy owładnięci negatywnymi emocjami, strachem, gniewem, złością, zwykle reagujemy przesadnie. Nasze reakcje są przesadne, bo wtedy chcemy dokonać jakiegoś rewanżu i wypowiadamy słowa, czy robimy rzeczy, których byśmy na zimno, na chłodno nie zrobili. To są rzeczy, czy słowa, które głęboko ranią w tym przypadku przeciwnika, czyli naszego współmałżonka, czyli najważniejszą osobę w naszym życiu. Niszczymy w gniewie, w emocjach, w złości.
Dlatego dajmy sobie czas, po prostu czas, hasło. Dajmy sobie czas, zjedzmy coś, wyjdźmy na spacer, dajmy sobie czas. I wtedy w duchu łagodności i gotowości do rezygnacji ze swojej pozycji, w odpowiednim czasie i miejscu, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał, zakłócał, wchodził, dzwonił, z odpowiednim podejściem popatrzmy temu, co się dzieje pomiędzy nami. I tutaj na stronie 27 macie kilka takich praktycznych jakby wskazówek, jak do tego konfliktu, w tym konflikcie jak się zachować. Kiedy już jesteśmy w odpowiednim czasie i miejscu, kiedy nikt nam nie przeszkadza, kiedy mamy wyciszone emocje, odpowiednią postawę, koncentrujmy się na jednej sprawie i my zawsze zachęcamy małżeństwa, żeby, i zresztą siebie też, żeby sobie napisać na kartce, o czym my będziemy tak naprawdę rozmawiać. Dlatego, że jeśli tego nie napiszemy, to chyba wszyscy mamy to doświadczenie, przylepimy do tego konfliktu 150 tysięcy innych, no widzicie, ja jestem sam.
W jednym kabarecie mówią to tak jak koncert rockowy, na początku jeden nowy kawałek, a potem stare przeboje. Tak?
Dokładnie tak. To tak wygląda. Więc tylko nad tym nowym kawałkiem. I dlatego napiszcie sobie to. Rozmawiamy o tym. O tym, co się wczoraj wydarzyło u mamusi. Tak? Okay. Koncentrujmy się na problemie, nie na osobie, a więc na tym, co się wydarzyło u mamusi, a nie na tym, co ty powiedziałeś mojej mamusi. Tylko całe wydarzenie, jakie miało miejsce. Koncentrujmy się na wyrażaniu swoich uczuć, a nie na osądzeniu współmałżonka.
Tutaj jest zachęta taka. Psychologowie mówią, żebyśmy zamienili komunikaty typu ty jesteś taki i owaki, czy zrobiłeś to, czy tamto, żebyśmy postarali się zamienić formę tego komunikatu na ja. Bo wtedy nie atakujemy współmałżonka, tylko mówimy o sobie. Czuję się źle, kiedy spóźniamy się na przykład na koncert czy do kościoła.
Albo słuchaj...
Jest mi przykro, kiedy rodzice przychodzą czy goście przychodzą do nas i jest nieporządek w naszym domu.
Albo będziemy źle postrzegani, dlatego że dla choleryków, wiecie, jeśli ktoś z was ma współmałżonka choleryka, to dla niego to, że wy się źle czujecie, to jest wasz problem. Więc tutaj to nie próbujcie tym się posługiwać takim argumentem, ale wtedy można innym. Zobacz, jak będziesz oceniony, zobacz, jak cię ludzie widzą, jak jesteś wiecznie spóźniony, wiecznie właśnie zrobiony, jak się spóźniamy, zobacz, jak jesteś postrzegany. I właśnie unikajmy tych uogólnień, tego wiecznie, zawsze, każdy. Bo to jest, to jest ten cecha nas kobiet. My częściej używamy tych
ogólne. Wszyscy widzą, że zawsze się spóźniasz, tak? Albo że zawsze bałaganisz. Kiedy słyszę, że ja robię coś zawsze, to czuję się niesprawiedliwie osądzony i myślę, że to jest ocena krzywdząca, bo przecież 2 lata temu udało nam się nie spóźnić na coś, prawda? Więc nie zawsze, słowo zawsze znaczy zawsze. Czasami słowo zawsze znaczy tylko czasami, więc starajmy się nie unikać tych kwantyfikatorów ogólnych.
Unikać,
starajmy się unikać, przepraszam.
Koncentrujmy się też na faktach, a nie na domysłach. A więc co rzeczywiście miało miejsce, co się stało, a nie dlaczego? Powiedziałeś to, żeby mi dokuczyć za to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Tak? Nie robimy takich rzeczy.
Podczas rozwiązywania konfliktu powinniśmy pamiętać ciągle o celu, bo jeżeli mamy cel zwyciężyć, czy odegrać się na współmałżonku, to nici będą z naszej jedności. Bo jeżeli ja będę zwycięzcą, a ona pokonanym, to co to za jedność? Musimy pamiętać, że celem jest odbudowa naszej jedności, odbudowa zrozumienia.
Cały czas walczymy o przyjaźń, słuchajcie. Cały czas walczymy o przyjaźń, o relację, o bliskość, o intymność. Koncentrujmy się dlatego na wzajemnym zrozumieniu, a nie na zwycięstwie i na znalezieniu rozwiązania dobrego dla nas obojga. U nas w naszym przypadku było właśnie to wychodzenie z domu. Jak możemy to zrobić, żeby sensownie wychodzić z domu? I wymyśliliśmy to Ponieważ ja jestem sangwinikiem, ja lubię w ogóle zabawę, lubimy humor, lubimy podobne skecze, no to czasem się posługujemy właśnie rozwiązaniami takimi kabaretowymi czy skeczowymi w rozwiązywaniu naszych problemów, naszych napięć, konfliktów. Wy możecie szukać swoich własnych rozwiązań, ale właśnie takich, które będą dobre dla was obojga i które pomogą wyjść z konfliktu, bo z każdego konfliktu możemy wyjść. Nie ma konfliktu, z którego nie możemy wyjść, jeśli zależy nam na naszej przyjaźni. Oczywiście, że czasem ja muszę trochę ustąpić pola, czasem ty musisz ustąpić pola, ale nie ma konfliktu, z którego nie można wyjść. I na koniec ostatni filar.
Podobno w języku chińskim słowo kryzys czy konflikt składa się z 2 znaków. Jeden znak oznacza szansę, drugi zagrożenie. I myślę, że tak jest w sytuacjach kryzysowych w naszych relacjach. Jest to i zagrożenie, ale też może być szansą.
Znaczy nasz problem bardzo często polega, nasz jako małżonków problem polega często na tym, że my schodzimy w taką sferę mikro. Koncentrujemy się na tym problemie, tutaj na tym konflikcie, na tej sytuacji i to chcemy rozegrać i to chcemy wygrać. Więc my zachęcamy nas wszystkich do zrobienia zawsze kroku do tyłu i spojrzenia na to wydarzenie w perspektywie naszej przyjaźni, naszej relacji. I nagle się okazuje, że właściwie nie ma o co walczyć. To jest taka pesteczka w porównaniu do wagi naszego bycia razem i naszej przyjaźni. I ostatni filar to jest przebaczanie sobie nawzajem. On nie jest przylepiony do konfliktów, chociaż wydawałoby się, że naturalnie to jest zakończeniem konfliktu jest przebaczanie sobie. I to jest prawda. Ale tutaj w naszej przyjaźni chodzi o coś więcej. W naszej przyjaźni chodzi o takie ogólne nastawienie na przebaczanie. Na przebaczanie odmienności, na przebaczanie innego zdania, na przebaczanie zwykłych ludzkich słabości, na przebaczanie potyczek, niekoniecznie na przebaczanie w konflikcie, tylko po prostu nastawienie na przebaczanie. Przebaczam ci twoją inność, twoją odmienność, a ty przebacz ją mi.
Nie tylko i toleruję.
Tak. I tutaj oczywiście tym szczególnym aspektem przebaczania jest przebaczanie sobie w konflikcie. Bo w sytuacjach, kiedy poranimy siebie nawzajem, w spięciach też ranimy siebie nawzajem, bo spięcia też eskalują, podobnie jak konflikty. Więc kiedy sprawimy sobie przykrość, musimy przebaczać sobie nawzajem. I czytamy w Piśmie Świętym, w liście do Kolosan,
znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem. Gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego, jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie jedni drugim. O przebaczaniu sobie jest mnóstwo fragmentów w Nowym Testamencie. Pewnego razu przychodzi Piotr do Pana Jezusa i pyta się, czy mam przebaczyć aż 7 razy? Słuchajcie, czy przebaczyliście komuś tę samą rzecz więcej niż 3 razy? Raz, trudno. Drugi raz, bardzo trudno przebaczyć tę samą rzecz, ważną jakąś rzecz. Kiedy 3 raz robi to samo, jest naprawdę prawie niemożliwe. Więc Piotr mówi, czy aż 7 razy? I co Pan Jezus odpowiada?
70.
A, nie lubimy tego.
Ja tutaj lubię to słowo, znoście sobie, znoście jedni drugich, bo czasem w przyjaźni też musimy się znosić, po prostu znosić. A więc pierwszym tym elementem przebaczenia sobie jest proszenie o przebaczenie. I kto ma pierwszy prosić o przebaczenie?
Czyli zachęcamy nas wszystkich do tego, żeby nie tylko używać słowa przepraszam, które w naszej kulturze najczęściej jest używane przy początkach pojednania, ale żeby zadać pytanie, czy przebaczysz mi to i to, że zrobiłem to i to.
Ale kto pierwszy ma to zrobić?
Osoba bardziej winna, tak? Ale słuchajcie, czy mamy obiektywną ocenę rzeczywistości, kto jest bardzo winny? Przecież ja tylko przyszedłem do domu i powiedziałem, że zupa jest znowu przypalona, a w domu jest tak samo brudno jak u teściów, tak? Kto jest winny? Kto jest winny? Słuchajcie, kto jest winny? Teściowie, prawda? Że tak wychowali żonę, tak? Czy ja coś powiedziałem złego? Słuchajcie, kiedy patrzymy
nawet
na
żadne
konflikt,
brzydkie słowo nie padło. Nie?
Kiedy patrzymy na konflikt, czasami nie widzimy w sobie żadnej winy. Nie widzimy żadnej winy. I kto ma wyciągnąć rękę? Czasami zasypiam wieczorem i mieliśmy jakąś różnicę zdań i wtedy myślę sobie tak, taki głos szepcze mi do ucha, Wiesiek, powinni się pojednać się ze sobą, tak jak nauczacie na tych seminariach i konferencjach dla małżeństw. I wtedy bronię się przed tym i myślę sobie, ale tam było najwyżej 20% mojej winy. To Magda powinna szukać pojednania i przebaczenia. Więc czekam, aż ona się poruszy i coś zrobi. Ona nic nie robi, a ten głos mówi, powinieneś. Więc co robię wtedy? Wyciągam rękę i mówię, Magda, musimy porozmawiać o 20% mojej winy.
Więc my stwierdziliśmy, że o przebaczenie prosi zawsze najpierw osoba mądrzejsza, a jak już wam wcześniej powiedziałam, ja na ogół pierwsza wyciągam rękę do zgody. Więc słuchajcie, po prostu ten, komu przyjdzie do głowy, że jest konflikt, poraniliśmy się, przyjdźcie, podejdźcie i powiedzcie, słuchajcie, proszę cię, przebacz mi.
Mówimy tak łatwo i prosto. Kto lubi prosić o przebaczenie, niech podniesie rękę. Niech podniesie rękę. Kto lubi prosić o przebaczenie?
Jeden zawsze
trzy
się
osoby,
znajdzie.
Trzy osoby są, lubią prosić o przebaczenie. Słuchajcie, a czy uważamy, że przebaczenie jest konieczne i potrzebne w relacjach różnych, nie tylko małżeńskich, ale w zespołach, w rodzinach i w małżeństwach? Jest potrzebne. Jest to nienaturalne. Proszenie o przebaczenie godzi w naszą godność. A dzisiejszy świat mówi, szanuj siebie, kto o ciebie zadba, jeśli nie ty?
Chodź. Dobra, więc prośmy o przebaczenie. Po prostu jeśli poczujemy, że jest nie tak, a nawet jeśli nie bardzo widzimy swoją winę, być może on dostrzega moją winę. Więc słuchaj, czy możesz mi przebaczyć, że ci dokuczyłam, zraniłam, obraziłam? I drugą częścią jest to udzielenie przebaczenia, które przy poważnych zranieniach jest znacznie trudniejsze. Bo przebaczenie, udzielenie przebaczenia to nie jest tłumienie uczuć, to nie jest udawanie, że nic się nie stało.
Tak, czasami usiłujemy stłumić, powiedzieć przebaczam ci i nie było nic.
To nie jest też stawianie warunków, to nie jest zapomnienie, to nie jest automatyczne uleczenie bólu, bo może boleć. Jeśli słowa padły, słowa zraniły, czy gest, czy czyn, czy sytuacja, to boli. Natomiast przebaczenie...
Chcę się zatrzymać przy tym zapomnieniu, to źle odskoczyło. Czasami się... Wiele razy czytałem, wiele artykułów, przebaczyć to znaczy zapomnieć. Słuchajcie, nieprawda. Jeżeli ktoś wam wyrządził wielką krzywdę, jeżeli w małżeństwie doszło do zdrady, jakiegoś przestępstwa, czy można to zapomnieć? Są rzeczy, które musimy przebaczyć, powinniśmy przebaczyć, ale których nie zapomnimy.
Co więcej, Pan Bóg też nie zapomina. My czasem mówimy, Pan Bóg zapomina. Nie.
Bóg mówi, grzechów ich oraz ich nieprawości, w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, więcej wspominał nie będę.
Odsunę jak wschód od zachodu i więcej wspominać nie będę. I to jest właśnie sednem udzielenia przebaczenia. Sednem udzielenia przebaczenia jest akt woli polegający na tym, że nigdy nie użyję tego, co się stało przeciwko tobie, że uczynię cię wolnym od popełnionej winy. Natomiast ze moimi emocjami ja muszę się uporać przed Bogiem, we wnętrzu swojego serca. I dlatego udzielenie przebaczenia nie jest czymś niemożliwym. Natomiast jeśli czujemy to, to musimy iść z tym do Boga i prosić Boga o pomoc. W każdym razie to jest akt woli.
Chcemy powiedzieć, że udzielenie przebaczenia to jest akt woli, to poprawię od razu, bo tutaj jest...
Akt naszej woli. I oczywiście teraz, jak będziemy mieli okazję być na Eucharystii i też wyciągać do siebie nawzajem rękę w tym geście darowania, znaczy pokoju i błogosławienia sobie, to może najpierw warto byłoby, żebyście nawet w drodze do kościoła pomyśleli, czy nie ma nic, o co nawzajem trzeba byłoby prosić się o przebaczenie.
Mówiliśmy o 10 filarach, na których zbudowana jest przyjaźń. Oczywiście jest wiele innych czynników. My te wybraliśmy, bo uznaliśmy za najważniejsze. Natomiast chcemy podkreślić, że filary same nie wyrastają. Filary same nie wyrastają. W Rzymie jest kolumnada Berniniego, która robi niesamowite wrażenie. 10 lat ją budowano. 10 lat. Nasza przyjaźń wymaga budowania, wymaga wkładania, inwestowania, wymaga wysiłku, ale słuchajcie, takie jest życie. To, co cennego jest w naszym życiu, to nie przychodzi tak od. To jest coś, co osiągamy na skutek, to jest efekt naszych starań, determinacji, wytrwałości i bycia stałym i wiernym w podjętych decyzjach.
A teraz słuchajcie, biegiem do kościoła.